zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Kiedy jesteśmy w zgodzie z naturą, to i organizm dobrze działa, i głowa jest przewietrzona, i podejmujemy dobre decyzje, ale nie od dziś wiadomo, że żeby ten stan zgodności uzyskać, musimy mieć chwilę dla siebie, a nawet chwilę ciszy na zastanowienie się, co jest czym, gdzie jesteśmy, jak ten świat wygląda i co dobrego ma dla nas. Dzisiaj rozmawiamy z Magdaleną Sadłowską, terapeutką w nurcie integrującym, mentor, autorką warsztatów, ponieważ poszukiwanie ciszy to nie jest taka prosta sprawa. Co to w ogóle jest cisza, ta cisza, która może być w nas i dlaczego jej potrzebujemy?
Potrzebujemy jej jak oddychania, między innymi w oddechu jest cisza, bo zapominamy o tym, że między wdechem a wdechem też jest moment pauzy. Ja bym chciała zacząć od tego, że tak naprawdę to jest jedno z moich ulubionych powiedzeń. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj tak sobie nad tym posiedziały i pomyślały. Dla mnie pauza jest częścią rytmu, a w tym naszym codziennym rytmie jesteśmy tak zabiegani, że zapominamy o takiej naturalnej naszej pauzie. Szczególnie my, mieszkańcy miasta, zupełnie odcięci od natury, od ciszy. Nawet w nocy, kiedy śpimy z zewnątrz, w naszych blokach, nie mamy tej zupełnej ciszy i zapominamy o tym, jakie to jest bardzo, bardzo ważne usiąść czasami i po prostu posłuchać bicia własnego serca.
Kiedy przychodzą do ciebie ludzie i pytają o różne ważne sprawy, mówisz im między innymi oprócz takich stricte terapeutycznych porad o tym, że powinni znaleźć jakąś ciszę, że to jest ten moment, w którym muszą się zatrzymać, zrobić pauzę?
Pauza jest w ogóle niezbędna w psychoterapii. To, co tak naprawdę powoduje, że ludzie podejmują trud terapeutyczny, w ogóle chciałam też powiedzieć, że to jest olbrzymi akt odwagi. Samo podjęcie decyzji o psychoterapii już jest olbrzymim aktem odwagi. Jest...
I o ciszy też?
Tak, jak najbardziej. W ciszy słyszymy nasze własne myśli i słyszymy to, czego nie chcemy usłyszeć. To, co robimy sobie na co dzień, to są bardzo często ucieczki albo różnego rodzaju plastry, nalepki, maski, dużo hałasu wokół tego, co jest nam naprawdę w życiu potrzebne.
Czyli mamy włączone social media, na przykład ciągle nam coś pika, gdzieś zaglądamy, sprawdzamy nerwowo maile, wrzucamy sobie radio albo jakiś inny odbiornik, który nadaje do nas jakieś dźwięki. Rozmawiamy przez wszystkie komunikatory naraz i załatwiamy sprawy do przodu, tak? To jest ten stan, w którym już trzeba sobie powiedzieć stop, pauza?
Ale oczywiście, że tak, bo hałas to nie są tylko dźwięki, to nie jest tylko to, co słyszymy swoim zmysłem słuchu, ale to są wszystkiego rodzaju informacje, wszelkie bodźce, które do nas docierają. To jest hałas emocjonalny, psychiczny, psychologiczny, myślowy, który do nas dociera i który nas bardzo często zalewa albo jest taką naszą ucieczką od tego, czego tak naprawdę usłyszeć nie chcemy. Bo cierpienie jest jedyną rzeczą, od której naturalnie, w sposób taki automatyczny, my jako ludzie uciekamy. A uciekamy na milion różnych sposobów, tak jak powiedziałaś, w social media, w telewizję, w używki, ale też w momencie, kiedy mamy jakieś trudne zdarzenie, nie jesteśmy w stanie posiedzieć z tym sami, same, tylko dzwonimy do przyjaciela, do kumpla, do rodziny, do mamy, gadamy, zagadujemy, nieustannie zagadujemy to, co powinno sobie na przykład poleżeć, pooddychać, pobyć w ciszy i zostać usłyszane.
W zgodzie z naturą.
Taki czas wielkanocny, w ogóle czas, w którym świętujemy i troszeczkę życie się zatrzymuje. Jak wykorzystać, żeby był dla nas dobry i żeby ta cisza nie była tym, przed czym umykamy i co nas goni?
Jest w ogóle szczególny czas, bez względu na to, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy nie jesteśmy wierzącymi. To w naszej kulturze chrześcijańskiej, no bo nie oszukujmy się, jesteśmy w niej bardzo mocno osadzeni. Ten czas Wielkiej Nocy jest niebywale symboliczny i on ma też takie swoje mindfulnessowe przełożenie. Wielki Piątek jest dniem ciszy w kościele. Nieodprawiane są msze święte. To dzień kontemplacji. Jest to też symboliczne w kwestii natury. To jest taki moment przed tym wielkim wybuchem, rozbłyskiem wiosny i tymi miriadami kwiatów i zapachów i dźwięków i ptaków, wszystkiego żywego, co do nas za chwilę przyjdzie i będzie nam opowiadało swoje historie. I to jest taki moment, żeby się zatrzymać i też powiedzieć sobie: okej, no to co ja w takim razie na tę wiosnę zabieram nowego do swojego nowego plecaka? Co ze starego zostawiam? Jakie kurze muszę posprzątać? Jakie kurze powymiatać? Co trzeba pochować? A co zabrać ze sobą do nowego życia?
Fajnie to brzmi, ale jak to zrobić? Zostawić rodzinę przy stole, pójść na spacer? Czy zamknąć się w łazience, popłakać i ze sobą poważnie porozmawiać w lustrze?
No nie namawiam do tego, żeby zaczynać trenować ciszę akurat przy stole świątecznym, bo to nie jest w ogóle okazja. Wręcz przeciwnie, to jest moment, w którym powinniśmy słuchać siebie więcej. No oczywiście każdy mówi, nie? Ale fajnie by było też się posłuchać.
Siebie nawzajem.
Tak. Każdego dnia mamy taki moment, kiedy możemy pobyć tylko i wyłącznie ze sobą. I to jest moment albo kiedy wstajemy, kiedy się budzimy, jeszcze jesteśmy w łóżku, albo moment, kiedy decydujemy się już pójść do łóżka i tuż przed zaśnięciem. Dla regulacji naszego systemu nerwowego 2-3 minuty absolutnej ciszy na początek, to jest w zupełności wystarczające. Są olbrzymie badania robione i zresztą powtarzane, replikowane, że jakiekolwiek praktyki medytacyjne, czy to jest dla katolików różaniec, czy w ogóle chrześcijan różaniec, modlitwa kontemplacyjna, czy dla osób, które posługują się innymi systemami, albo w ogóle są niewierzące, kwestie oddechowe, ćwiczeń oddechowych, medytacja, skupienie się na sobie przez chwilę, albo po prostu pobycie tylko i wyłącznie w ciele, sprawdzenie, co się w moim ciele dzieje, to już reguluje system nerwowy, zabiera nas z tej takiej gonitwy myśli, z tego kołowrotu codziennego i pozwala nam się wyregulować, wyciszyć, spokojniej spać i mieć troszeczkę lepsze podejście do samego siebie przede wszystkim, a co za tym idzie do innych ludzi.
Poszukujemy ciszy w sobie, to jest ważna kwestia, chociaż nie taka prosta, ale żeby być w zgodzie z własną naturą, z własnym ciałem, co nam ta cisza daje?
Chciałabym, żebyśmy mierzyły się z czymś trudnym na początek. Bo w momencie, kiedy siadamy w ciszy po raz pierwszy, to pierwsze, co słyszymy, to okropne potworności. Tam się wszystko zaczyna dziać w tej głowie. Zaczynamy słyszeć wszystkie głosy z całego dnia, całego naszego krytyka wewnętrznego, który uwielbia w tym momencie się pokazywać całej pokazałości. On przychodzi i mówi, a to zrobiłaś źle, a tu schrzaniłeś, a tutaj w ogóle byłeś niewystarczający. I on w momencie, kiedy siadamy, pierwsze, co odpala, to właśnie z tego miejsca. Dlatego ten moment ciszy jest tak przerażający i tak rzadko używany, bo pierwsze głosy, które słyszymy, to są właśnie głosy krytyki albo echa, powidoki tego, co nam się w ciągu dnia wydarzyło. Trzeba to ustać, wytrzymać, bo zaraz potem zaczyna się magia.
Żeby było jasne, nie chodzi o to, że odpalamy sobie głosy w głowie. To nie są takie historie, to są po prostu takie natrętne myśli, które przypominają nam te nasze wewnętrzne monologi, które prowadzimy sami z sobą. Albo przychodzi jakieś powiedzenie, gdy ktoś na nas źle spojrzał, czy skrytykował i żeśmy uwierzyli, a to ktoś z rodziny powiedział, że jesteśmy tacy, a nie inni, to zabolało. To wtedy wraca, tak?
Dokładnie tak. Ja o takich głosach mówię. Nie opowiadamy tutaj o jednostkach nozologicznych, tylko mówimy o normalnym, regularnym, takim względnym funkcjonowaniu. Ten dialog wewnętrzny zawsze na początku jest krytyczny, ale zapytałaś, czy taki moment ciszy robi nam dobrze do ciała. Robi nam bardzo dobrze do ciała, ponieważ my jesteśmy generalnie przez większość naszego czasu i funkcjonowania w głowie. Ludzie funkcjonują w głowie. I bardzo często ulegamy takiej iluzji, że umysł wszystko wie i że wszystkie wytwory umysłu są absolutnie jedyną wyrocznią, którą powinniśmy się w życiu kierować.
Ja jeszcze słyszałam, że mózg, kiedy tak pracuje intensywnie, to spala bardzo dużo kalorii. Nie wiem, czy to do końca jest prawda, to by było fajnie, ale rzeczywiście jest takim wysiłkiem dla organizmu też, energetycznym.
Jest to olbrzymi wysiłek dla organizmu, no ale też warto wiedzieć, że tak naprawdę mózg nasz jest po prostu leniuchem. Jest leniuchem i jest też troszeczkę takim neandertalczykiem i jest kimś w rodzaju naszej takiej nadgorliwej przyjaciółki. Podstawia nam mnóstwo rozwiązań, a to załóż czapeczkę, jeszcze spineczkę, a jeszcze ładnie się ubierz i zrób wdech i siedź prosto. Nie mów tak i teraz się wyprostuj i nóżka na nóżkę.
Tak trzeba myśleć.
Dokładnie tak.
A tak nie trzeba.
A zawsze tak było i wszyscy tak robią i co to teraz będzie. Więc tam to są rzeczywiście takie pierwsze wolne, automatyczne myśli, które nam przechodzą do głowy.
To są te myśli, które mówią nam o wojnie, zabezpiecz się, no bo będzie źle. Albo no dobrze, tu się ciężkie czasy zdarzają, co tu zrobić, co tu kupić, czy tak, czy siak, i potem nocami myślimy, a co z edukacją dzieci w takich czasach niepewnych, no i się już robi problem na całą noc.
Ale i wtedy się zaczyna po prostu taki kołowrót, że już mamy wszystko w ogóle pomylone i nie ma spania i jest stres i jest podniesienie też z ciała tych funkcji takich zupełnie biologicznych, ale też mamy jeszcze jedną niebezpieczną pułapkę. Ponieważ mózg produkuje coś takiego, co nazywamy uczuciami zastępczymi i my bardzo często przestajemy czuć, a uczucia mieszkają w ciele, nie w głowie. Nie ma uczuć w głowie. uczucia, emocje są tylko i wyłącznie w ciele.
Czyli mówimy na przykład o motylach w brzuchu, kiedy się zakochujemy, albo o tym, że kiedy się denerwujemy, albo mamy takie uczucie stresu, to się nam zaciska gardło na przykład?
Tak, albo uginają nam się nogi. Dokładnie tak. Dlatego taki moment ciszy po tym pierwszym kołowrotku myśli jest bardzo ważne po to, żeby dać ciału pogadać, bo ciało wie wszystko i ciało kontenuje bardzo dużo emocji, kontenuje też stres. Skoro dajemy naszemu neandertalczykowi mózgowi bronić naszych ważnych i delikatnych rzeczy, no to musimy też uznać, że jesteśmy biologiczni. Jeżeli stres spotyka antylopę, czyli na przykład atakuje ją jakieś dzikie zwierzę, to ona jeżeli przeżyje i wyjdzie z tego cało, to pierwsze co robi, to zamiera, a później się bardzo długo otrząsa. A my nie dajemy sobie czasu, żeby to nasze ciało się otrząsnęło z tego codziennego nawału spraw, triggerów, stresorów i bieżączki.
Zamieranie antylopy to trochę taki nasz szok, gdy mówimy i stajemy w drzwiach zdumieni widokiem, który zastajemy w domu, który miał być czysty na przykład, a bynajmniej nie jest. To jest taki rodzaj szoku. Wtedy stajemy w tych drzwiach i tak tkwimy. To jest właśnie ten stan, po którym powinniśmy się otrząsnąć?
To jest ten stan, po którym się powinniśmy otrząsnąć. Natomiast automatyczne reakcje są generalnie trzy. Ty mówisz o sytuacji, w której reagujemy zamrożeniem, ale możemy też walczyć, czyli rozpocząć piękną perorę na temat tego, jaki nasz syn albo nasza córka są niewdzięczni, w ogóle nie szanują pracy matki i trudu ojca. Albo możemy się wycofać i pójść sobie w kąciku popłakać i powiedzieć sobie, tak, ja się tak dla nich strasznie poświęcam, a oni podli, nawet tego nie doceniają. I tutaj już wchodzimy w rolę ofiary, która jest bardzo satysfakcjonująca. Natomiast długo utrzymywana powoduje, że no, robimy sobie sami sporą krzywdę.
A gdybyśmy wybrali wewnętrzną ciszę, stajemy w drzwiach, patrzymy, że w domu jest absolutna awantura i nieświąteczny nastrój, tak to nazwiemy, a my po tym pierwszym, że coś tu się dzieje, myślimy sobie, ach, stan wewnętrzny, o, wdech, wydech.
To jest możliwe, ale jest to rzadkie. Nie jesteśmy mnichami buddyjskimi, więc to, że reagujemy emocjonalnie, to jest zupełnie naturalne.
W zgodzie z naturą.
Ale jeśli pozwolisz, to ja zdradzę swoją technikę, którą uwielbiam. Uczę ją też tych wspaniałych, bohaterskich ludzi, którzy przyszli i pracują ze swoimi szalejącymi myślami i emocjami. Technikę nazywam kotwicą. Ona generalnie polega na tym, że wyobrażamy sobie, że jesteśmy statkiem na wzburzonym morzu. To, co się wokół nas dzieje, to jest burza, to jest sztorm. I to jest. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na burzę. Nie mamy żadnego zaklęcia typu simsalabim, żeby nam burza ucichła, więc po prostu uznajemy, że ta burza jest. To, co możemy zrobić, to doprowadzić ten nasz statek do bezpiecznego portu, tam zakotwiczyć jak najbardziej i przetrwać tą burzę i później kontynuować swoją podróż. I ta technika polega na tym, że siadamy sobie ze sobą przez chwilę, głęboki oddech i pytamy sami siebie, co ja teraz czuję, co ja teraz naprawdę czuję. Czy ja się boję, czy ja się złoszczę, czy jestem wściekła, czy jestem rozczarowana, czy jestem porzucona, odrzucona, czy jestem bezsilna. I przyglądam się temu, w ogóle tego nie oceniając. W drugim kroku tej kotwicy robię coś z ciałem. Zmieniam pozycję ciała, rozciągam się, podnoszę ręce, wbijam stopy w podłogę, robię kilka takich szybkich wdechów i wydechów, a następnie rozglądam się po miejscu, w którym jestem i zauważam na przykład kolory, co najmniej trzy, tak jak tutaj jesteśmy. Widzę, że jest niebiesko-białe logo Radia Białystok, widzę ciebie przed sobą.
Czerwoną lampkę. Że nagrywamy.
Dokładnie, koncentruję się na tych rzeczach. Później robię kolejną rundkę. Takich rundek można sobie zrobić kilka. Okej, no to teraz co czuję? I w jakiej intensywności to czuję? Dalej mogę czuć złość, dalej mogę czuć niepewność, ale znów robię coś z ciała. Na przykład wstaję, podskakuję trzy razy, tak żeby moje ciało poczuło coś fizycznie i znów siadam i zauważam moje ulubione przedmioty. Albo zauważam oczy osoby, która siedzi naprzeciwko. Zauważam, czy ma makijaż, czy ma ułożone włosy, jak jest ubrana. Jeżeli nie ma takiej osoby, to mogę popatrzeć na siebie w lustrze, mogę popatrzeć na swoje dłonie, na swój zegarek, pierścionki, na moje buty. I znowu kolejna runda. Po dwóch, trzech rundkach okazuje się, że jesteśmy zakotwiczeni, że burza się dzieje, może się sobie dziać, szef się może na nas wściekać, chata może być nieposprzątana, ale my już jesteśmy na tyle wyregulowani, na tyle jesteśmy scentrowani w sobie, że jesteśmy w stanie działać już z zupełnie innej pozycji, a nie z tego naszego neandertalczyka, który musi natychmiast coś zrobić.
przekierowaliśmy uwagę. Mhm. Znaleźliśmy jakąś przestrzeń, w której jest względna cisza.
Dokładnie tak. I w której jesteśmy tak naprawdę bezpieczni. Bo w momencie, kiedy w taki sposób się zakotwiczymy, to okazuje się, że ja jednocześnie mogę być wściekła, mogę być bezradna, bezsilna i mogę się bać, ale mogę też być samą sobą teraz, cały czas, z tym samym dachem nad głową, z tym samym miejscem pracy, z tymi samymi przyjaciółmi, z moją rodziną, że ja jestem bezpieczna, że tu i teraz, realnie, w tym dokładnie miejscu, nie dzieje się nic, co zagraża mojemu bezpieczeństwu. I ta wewnętrzna cisza jest najbardziej pożądanym stanem, najbardziej gratyfikującym. Z tego miejsca możemy działać jako dorosły.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Czy to jest rodzaj kontemplacji? Możemy mówić o kontemplacji, tak jak się używa tego słowa właśnie w opowieściach o cyklach przyrody, czy o cyklach świątecznych, że zawsze jest potrzebny ten moment zatrzymania, ciszy, pomyślenia troszeczkę o sobie, o tych szczegółach, o których tutaj mówiliśmy, które zakotwiczają. A to kolory, a to detale, które mamy gdzieś w zasięgu wzroku.
No to jest ta pauza, która jest częścią rytmu. Tak sobie myślę teraz o tym świątecznym stole, to tak sobie też myślę o takim momencie, w którym jemy, siadamy do wspólnego posiłku. Ja w ogóle wyznaję taką zasadę, że najbardziej smakuje tylko i wyłącznie pierwszy kęs. Ale żeby zauważyć, jak on smakuje, trzeba usiąść, podnieść tą łyżkę z żurkiem do ust i poczuć żurek. Pozwolić mu rozpłynąć się na naszym języku i pokontemplować go przez chwilę, przez ułamek sekundy poczuć, jak smakuje żurek. Pobyć z nim, poczuć to jajko i dopiero później rozmawiać, śmiać się, ale dać sobie tą chwilę, bo to jest smak życia, kwintesencja życia, tu i teraz, tylko i wyłącznie. Wszystkie techniki tak naprawdę kontemplacyjne, medytacyjne sprowadzają się do tego, żeby sprowadzić nas do tu i teraz. Jasne, że święta Wielkiej Nocy też zachęcają do tego, żeby myśleć o przyszłości. Trudno wymagać od człowieka współczesnego, żeby był w stanie nieustannej kontemplacji. Chodzi o te momenty obecności, a zauważamy te momenty obecności, to zabrzmi trochę filozoficznie, ale chamoga, nie?
Proszę
to Wielki
bardzo,
Piątek.
Bardzo chętnie.
Zauważamy, że byliśmy obecni w momencie, gdy łapiemy się na tym, że już obecni nie jesteśmy.
Czy mówisz o takich momentach, w których ktoś bliski nam odchodzi i wtedy wiemy, że było życie i nie ma, albo że sami na przykład dostajemy jakąś informację, że tutaj te ziemskie bycie nam się gdzieś ogranicza coraz bardziej. Co to jest za moment?
Ten moment, o którym mówisz, jest momentem granicznym i to jest moment zmieniający życie, ale takich malutkich śmierci mamy w ciągu dnia całe mnóstwo. Na przykład teraz siedzimy, rozmawiamy i jesteśmy na sobie bardzo skoncentrowane. Gdyby był taki moment, że któraś z nas odleciałaby myślami zupełnie gdzie indziej, to za chwilę byśmy się złapały na tym, o, przez chwilę mnie tu nie było. I zauważam ten moment tu i teraz, dopiero kiedy wypadam z tego stanu. Fajnie jest to zobaczyć, fajnie jest uznać te momenty i się im poprzyglądać, po to też, żeby być dużo bardziej uważnym, chociażby na drugiego człowieka. Do takich momentów, o których ty mówisz, do śmierci na osoby najbliższej, do dużego kryzysu, zmiany, przygotowują właśnie te małe momenty. I my to nazywamy w psychologii umiejętnością, która się nazywa rezyliencja, czyli gromadzenie zasobów na ciężkie czasy. Takim zasobem między innymi jest umiejętność samoukojenia, samouspokojenia, ale nie w alkoholu, w jedzeniu, w różnego rodzaju czynnościach, tylko właśnie takim lądowaniu wewnątrz, uznaniu swoich emocji i w uznaniu, że mogę taka być.
Czyli w byciu w pewnej wypracowanej przez nas pracowicie ciszy.
Dokładnie tak.
W zgodzie z naturą.
I też myślę, ważne jest to, żeby nie zapominać, że ukojenie przynosi spacer, kontakt z naturą, wyjście z psem na spacer. Takie proste działania, które się pojawiają w codzienności.
Im prostsze, tym lepsze, więc lądujemy w zmysłach, w prostym smaku, w dotknięciu dłoni bliskiej osoby, albo nawet dotknięciu swojego własnego ciała, przypomnieniu sobie, że ono jest i że ono nas ciężko pracuje codziennie.
Możemy się pogłaskać po ramieniu.
Jak najbardziej.
Po główce.
Ja pewnie, że tak.
Oddychamy.
No taka łydka też potrzebuje czułości.
Zdecydowanie to jest dobry kierunek i łatwy do osiągnięcia. Łydki nie są tak daleko, jak się może wydawać. I w ten sposób przypominamy, że cisza ma smaki, zapachy i miejsca. I warto sobie ich poszukać dla siebie.
I nie uciekać od siebie, bo my jesteśmy swoim najbardziej bezpiecznym portem w każdej burze.
O czym przypominała Magdalena Sadłowska, terapeutka w nurcie integrującym, mentorka i autorka warsztatów rozwojowych.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.